Dobrze, proszę Państwa, druga część, kobieta, mężczyzna, żona, mąż, matka, ojciec, bardziej właśnie, ponieważ druga część ostatnia, w związku z czym bardziej na temat matka i ojciec. Tak jak widzę na tą małą dzidzię, to mieszkamy w Oliwie i tak, proszę Państwa, w Starej Oliwie i tak vis-a-vis wybudowali nam żłobek, teraz budują przedszkole, a po drugiej stronie mamy szkołę
podstawową.
Więc ja mówię żonie, przydało się coś małego. Dobre miejsce mamy. Nie? Dobrze, a więc matka i ojciec. Słuchajcie, zaczniemy od może tekstu właśnie, bo mówimy tu o rolach kobiety, mężczyzny, o powołaniu do małżeństwa. I zaczniemy od cytatu z listu do Efezjan, świętego Pawła. A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. A więc warto pamiętać naszym powołaniem właśnie małżeństw, co jest sednem tego powołania i żebyśmy postępowali w sposób godny tego powołania. Już mówiliśmy, jak ważna w małżeństwie jest właśnie ta jednia, osiągnięcie tej jedności, jedni. I tu przywołuję ten slajd, który właśnie mówi o tym takim trójwymiarowości człowieka. Pan Bóg stworzył nas po pierwsze, że jesteśmy w ciele, mamy ten wymiar cielesny, mamy wymiar psychiczny, o którym dużo mówiliśmy tutaj wcześniej, prawda? I to łączenie, to jest najtrudniejsze w sumie, ale jednocześnie daje największą nagrodę. Co jest trudne, daje zawsze dużą nagrodę, prawda? Zawsze jest. I tutaj to podkreślamy ten wymiar synergii. Nie wolno zapomnieć o wymiarze duchowym, w małżeństwie, o właśnie pamiętaniu o sakramentalności, codziennym przeżywaniu sakramentalności małżeństwa, żeby o tym pamiętać, że nie jesteśmy we dwójkę, jesteśmy we trójkę, Pan jest zawsze 24 godziny z nami i gotów jest nam pomóc. Proszę Państwa, wymiar cielesny. W dzisiejszych czasach żyjemy w takich czasach, gdzie ten wymiar sprawia sporo problemów. Co tu dużo mówić? Wiemy dokładnie, jak jest. Właściwie zdecydowana większość, to jest ponad 90%. Narzeczonych, którzy przychodzą dziś do poradni, przygotowując się do sakramentu małżeństwa, mieszka razem. Żyją ze sobą po prostu, jak mąż i żona. Więc weszli już to. Ten wymiar cielesny, seksualność, weszli to wszystko razem. To jest coś, co się zaczęło mniej więcej zawsze było, bo to zawsze było, ale to był margines. Natomiast w tej chwili to jest przewaga. To jest zdecydowana przewaga. Jest to zdecydowany problem. I my mówimy coś takiego, wiemy o coś takiego, że powinniśmy być gotowi na to, że będziemy mieli kryzys rodziny, bo tego taka sytuacja wejścia w małżeństwo, w ogóle w związek, a później małżeństwo, powoduje, że ta wymiar cielesny, seksualność, emocje z tym związane blokują, zatrzymują, zaciemniają ten proces właśnie łączenia się, poznawania. To wszystko, o czym mówiliśmy tutaj do tej pory. I oczywiście w którymś momencie on się odsłania z powrotem, ale wtedy, kiedy te naturalne emocje związane z seksualnością opadną. Jak to opadnie, to się odsłania. Ale to jest 10, 15, 10, 7, 10 lat po ślubie. I wtedy w oczach, w głowie tych młodych ludzi często rodzi się pytanie, kogo ja tu mam? Co ten facet tu robi? Kiedy zaczynają odsłaniać im się oczy. Więc to jest problem i na pewno taki kryzys małżeństwa będzie właśnie efektem takiego innego, jakby powszechnie często uznawanej drogi wejścia w małżeństwie. To się, proszę Państwa, zaczęło tak naprawdę ten problem się rozpoczął to będzie 68, to będzie 50 ile lat? Nie, więcej. W 68 roku, w zeszłym wieku, 55 lat temu to się zaczęło i tutaj dużo zła narobiła powszechne wprowadzenie antykoncepcji przede wszystkim antykoncepcji hormonalnej. Antykoncepcja na świecie jako grzech była zawsze. To w Biblii jest nawet opisane. Natomiast to był zawsze margines. Natomiast antykoncepcja hormonalna, wynaleziona w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, spowodowała, że to się stało się zjawiskiem powszechnym. W ciągu lat, w ciągu pierwszych lat, ileś tam milionów Amerykanek nagle zaczęły zażywać pigułkę. I to zmieniło w ogóle podejście do seksualności, traktowanie seksualności w naszym życiu w sposób, i to ma już swoje skutki, ma swoje skutki społeczne. Dlatego w 1968 roku Paweł VI wydał encyklikę Humane Vitae. Chcemy o tym właśnie powiedzieć tutaj, bo ten problem ciągle się pojawia. Wydał encyklikę Humane Vitae. Nie będziemy jej dokładnie omawiać, ale tam właśnie krótko podał właśnie taką integralną wizję człowieka, miłość małżeńska, odpowiedzialne rodzicielstwo, ale przede wszystkim podkreślił nierozerwalność podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim. Podkreślił tą nierozerwalność. Warto wiedzieć o tym, że w powstaniu tej encykliki duży udział miał ówczesny kardynał krakowski Karol Wojtyła. Karol Wojtyła. I komisja, którą powołał Karol Wojtyła, jak się tam wiedział, że się tu rozpocznie. W którymś momencie we wspomnieniach właśnie papież kiedyś powiedział, że spotkał kiedyś, będąc w Watykanie, spotkał Pawła VI i on był taki smutny, zamyślony. Ojcze Święty, co się dzieje, nie? I wtedy Paweł VI właśnie powiedział, że ma ten problem, musi coś z tym zrobić. I kardynał Wojtyła postanowił pomóc. On już ten temat miał przerobiony. On już ten temat miał dawno przerobiony i mało tego, powołał w tym momencie komisję, na czele której stał ksiądz, ojciec Karol Meissner, znany nam osobiście, nie żyjący już niestety, lekarz i kapłan jednocześnie. Lekarz i kapłan. Ojciec Karol nigdy nam się nie... No, rzecz była tajna przez poufne, wiadomo, w związku z tym no, ojciec Karol, mimo iluś tam spotkań, nigdy nam się do tego nie przyznał. Po jego śmierci dopiero dowiedzieliśmy się, że był szefem tej komisji, co on to opracował. I Paweł VI dostał gotowe materiały. Oprócz tego pomogli mu w tym czasie biskupi niemieccy również, a dokładnie rzecz biorąc lekarze niemieccy, którzy dostarczyli pierwsze materiały naukowe dowodzące szkodliwości hormonalnej antykoncepcji, już medycznej szkodliwości. W związku z czym zebrał to wszystko. Ale wracamy właśnie do tego najważniejszego rzeczy, o której pisze Paweł VI w Humane Vitae, czyli o nierozerwalności podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim. Proszę Państwa, gdyby zadać, może tak, są dwa aspekty zjednoczenia małżeńskiego. Gdyby zadać, często narzeczonym na katechezach zadajemy takie pytanie, czy, powiem tak, zostaw tę wiarę, nieważne, zostaw to wszystko. Weź, jeżeli dowolnemu człowiekowi na ziemi zadałbyś pytanie, czy, tak modelowo, jak to powinno być? Czy zbliżenie między mężczyzną a kobietą powinno być znakiem miłości? Czy? No niektórzy się zastanawiają, bo już kombinują, wiedzą, że to nie zawsze tak jest, ale tak mówię, no, ale tak no, teoretycznie, jak to powinno być? No tak najlepiej, jak to powinno być? No tak, oczywiście. To powinien być znak miłości. To powinien być znak miłości. Kolejne pytanie. Ten sam człowiek, nieważne wiara, religia, wyznanie, nieważne. Człowiek. Czy według Pana, Pani, w wyniku zbliżenia może się począć ludzkie życie. No, oczywiście. Tak jesteśmy stworzeni. A więc to są te dwa aspekty zjednoczenia małżeńskiego. Znak życia i znak miłości. Czyli znak jednoczący, znak miłości i znak prokreacyjny, znak życia. O, efekt widzimy tutaj, prawda? Jest. Proszę Państwa, człowiek oprócz... Tak jesteśmy po prostu stworzeni. Znak życia, znak miłości. Taki pomysł miał Pan Bóg. I zwróćcie uwagę, że tak jak mówiliśmy o tej jedni, łączeniu się tutaj tej psychiki i tak dalej, to akurat w tej dziedzinie to jest, można powiedzieć, takie, ta najbardziej ta jednia jest potrzebna, wprost jest wymagana, żeby powstało życie. Żeby powstało życie. Ta jednia jest tutaj potrzebna. I człowiek ma jeszcze jedną cechę. I właśnie to, co wcześniej na samym początku powiedzieliśmy. Człowiek został stworzony na wzór i podobieństwo Boga. Więc gdzie jest to podobieństwo? Teolodzy mówią, że tym, co człowiek ma, co bardzo Boga przypomina, jest to, że człowiek ma wolną wolę. Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I bardzo ją szanuje. Bóg nikogo nie łamie tego. Człowiek ma do tego stopnia wolną wolę, że może powiedzieć Bogu, ciebie nie ma. Nie wierzę w ciebie. Boga nie ma. Księga Przysłów mówi, nawet Biblia mówi. Boga nie ma, że głupiec w sercu swoim. Znajdzie się ten tekst w Księdze Przysłów. Boga nie ma, że głupiec w sercu swoim. Może człowiek tak powiedzieć. I znamy ludzi, którzy są ludźmi, mówią, jestem niewierzący. Prawda? Nie. To są jakieś fanaberie. Jeżeli człowiek ma wolną wolę, to może powiedzieć Bogu nie, może się z czymś zgadzać lub nie zgadzać. Jeżeli w aspekcie zjednoczenia małżeńskiego są dwa aspekty, to jeżeli chodzi o możliwe postawy ludzkie względem tego, to są ile? Cztery możliwości, prawda? Dwa aspekty, cztery możliwości. Więc można powiedzieć nie, 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 tak, tak, nie i tak, tak. Proszę Państwa, ta tablica pokazuje, to jest ta tablica Carnot, tablica Prady, wielkości funkcji, stosowana jest w analizie i systemie układów logicznych, algebra Boole'a. Jak są matematycy, informatycy, elektronicy, to wiedzą, o co chodzi. Ale generalnie to, prawda, jest matematyczne, klasyczne podejście. Cztery możliwości. I słuchajcie, takie postawy do dziś względem właśnie tych dwóch aspektów spotykamy. Pytanie pierwsze. My tu nie będziemy was już męczyć. Poczekaj. Budować napięcie trzeba. Trzeba budować napięcie.
Ty się nie będziesz męczyć.
Proszę, trzeba budować napięcie. Powoli. Pierwsza sytuacja. Niech pomyślą. Pierwsza sytuacja. Słuchajcie, weźmy tą pierwszą sytuację. Co to jest, kiedy mamy do czynienia ze zbliżeniem między mężczyzną a kobietą i dla żadnego z nich nie jest to znak miłości? Nie kochają się. I na pewno nie chcą, żeby poczuło się życie, czyli obezpłodnią się, ewentualnie jak poczną, bo nie ma tej koncepcji stuprocentowej, zabiją, dokonają aborcji. Co to jest za sytuacja życiowa? Zdarza się. Jak myślicie? No? Słucham? Podpowiedzieć? Zbudowałem. No to puszczaj. To jest prostytucja, prawda? Tak. To jest prostytucja. Tam nie ma miłości, nie ma chęci życia. Tam jest nie, nie. To jest prostytucja. Druga sytuacja. Nie ma znaku miłości, jest zbliżenie. Mężczyzna, kobieta, zbliżenie. Nie ma miłości, ale życie, przynajmniej jedna strona tak, albo nawet chce. Nie ma nic przeciwko temu. Czyli ta sytuacja nie tak w postawie. Proszę Państwa, to też jest sytuacja, która się zdarza. Mamy z nią do czynienia w tej chwili na wschodzie, na wojnie na przykład, podpowiadam. Co to jest za sytuacja? Tak jest. To jest gwałt. To jest gwałt. To jest gwałt, prawda? To jest gwałt. Kolejna sytuacja, odwrotna taka. A, jeszcze tutaj, zanim przejdziemy do trzeciej sytuacji, co chcę zwrócić uwagę. To wszyscy wiecie o tym, że w naszych relacjach małżeńskich, między mężem a żoną, te znaki, o których mówimy, które sobie przekazujemy, napełniamy te pozytywne zbiorniki, prawda? One muszą być, to jest warunek sine qua non, prawdziwe. To musi być prawda. Tam nie ma mowy o jakimś fałszu. Jeżeli się pojawia jakiś fałsz, wyczucie fałszu, jest gruba awantura od razu. Jest podejrzenie, coś się dzieje, coś jest nie tak. Ktoś kogoś oszukuje, to już nie jest znak pozytywny, to jest znak negatywny. I taki znak nie buduje miłości. Tylko prawdziwe znaki budują miłość. Tylko prawdziwe. Ponieważ te dwa znaki są połączone, w związku z czym te dwa znaki są fałszywe. One w sumie są fałszywe, bo te zbliżenia nic nie budują. One są fałszem, tak naprawdę. Zwróćcie uwagę, ani w pierwszym, ani w drugim przypadku tam miłości nie było, nie ma i nie będzie rosła. Nie ma, bo to jest znak fałszywy. Co najmniej jedno nie powoduje, że cały znak jest fałszywy. Cały znak jest fałszywy. I teraz trzecią sytuację weźmiemy. Ta sytuacja, która jest, poczekaj, budujemy napięcie. Niech pomyślmy, co to jest za sytuacja, kiedy jest kobieta, mężczyzna, zbliżenie i oni mówią tak, tak, to jest ich, jakby, bo to wszystko wiecie, w głowie się dzieje, to jest wszystko w głowie. Tu jest tu mój stosunek do tego. Mówią tak, to jest dla nas, kochamy się, to jest znak miłości. Ale życie nie, nie, nie. Życia nie chcemy, na to się nie zgadzamy. Co to jest za sytuacja? Tak jest, widzisz. Widzisz, odpowiednie środowisko, od razu wiedzą. Tak jest. To jest właśnie antykoncepcja. Można powiedzieć tak. No i oczywiście ta trzecia sytuacja, czwarta, przepraszam, sytuacja, kiedy jest zgoda tu i tu, jest właściwie jedyną sytuacją prawdziwą. Bo antykoncepcja to jest znakiem fałszywy. Tam się nic nie buduje. Znowu, ten znak jest fałszywy. On nie buduje. I my to zresztą doskonale wiemy. Bo jak przychodzi do nas małżeństwo, proszę Państwa, 20-30-letnim stażem i meldują jakiś problem i zaczynają opowiadać, to my musimy najpierw tego wszystkiego oczywiście odsłuchać. To są godziny spotkań, wiele spotkań. Musimy to odsłuchać. A że on jest taki, a ona taka. I, I opowiadają jakieś takie rzeczy, wiecie, no banały w sumie, tylko dużo tego opowiadają. Przychodzą do, tak można powiedzieć, pewną górą śmieci, która im się nazbierała i to wszystko usuwamy, 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 usuwamy. Po kolei jedziemy, jedziemy do dołu, jak to jest, bo to oni mają tą diagnozę, my tylko pomagamy tą diagnozę przeprowadzić. Bardzo często na samym końcu mówią w ten sposób. Po pierwsze, bardzo często pojawia się właśnie problem antykoncepcji, i to diagnozują, no to chyba to. Albo bardzo często mówią tak, to może dlatego, żeśmy zamieszkali razem przed ślubem. Zdają sobie tego sprawę i sami dochodzą do tego wniosku. Ale żeby to zrobić, to muszą ten zbiornik, wiecie Państwo, wyczyścić. Wyrzucić, wyrzucić wszystko i dopiero na samym końcu widzą, gdzie jest źródło, gdzie, skąd się to wszystko wzięło. Dlatego my właśnie tutaj warto pokazywać właśnie, że jeżeli chodzi o antykoncepcję, to jej podstawowy problem z antykoncepcją jest taki, że proszę Państwa, to nie tutaj na znak życia, ono jest korozyjne. Ono powoduje, że to tak zanika po pewnym czasie. To tak zanika. Antykoncepcja, postawa oczywiście, mówię tu o postawie, jest dlatego niebezpieczna, że to nie na życie powoduje, że to tak na miłość, tu w głowie, staje się coraz mniejsze, mniejsze, mniejsze i koniec końców zanika. Koniec końców zanika. Małżeństwa, które do nas przychodzą już skłócone z tym problemem, po już tam latach, to meldują. Pytamy ich często, no słuchajcie, w cztery osoby siedzimy w pokoju, dobrze, powiedzcie, jak to, dobra. Mówiliście w tej chwili, opowiedzieliśmy nam przez kilka spotkań, co to się między wami dzieje w dzień. Ale doba to jest dzień i noc. A teraz mówcie o tym, co się między wami dzieje w nocy. Jakie są wasze noce? A my już od 6 lat nie śpimy razem. Na przykład. Takie teksty padają. No, w osobnych pokojach zupełnie. Do tego to koniec końców prowadzi. Do tego to koniec końców prowadzi. Przy czym niebezpieczeństwo polega na tym, że to jest proces natury korozyjnej. Bardzo wolny. Podskórny taki. I dopiero po pewnym czasie to widać. I o tym trzeba przestrzegać właśnie. Gdyby oni od początku od razu zauważyli, że coś jest nie tak, natychmiast by dali spokój. Typowa postawa młodych małżonków narzeczonych jest taka, że oni mają świadomość, jak ważna jest miłość, że to jest pewien dar Boży, który otrzymali, ich miłość, nie? I dla tej miłości są w stanie zrobić wszystko. Czasami kładziemy przed nimi kartkę i mówimy, dobra, to napiszcie, tu jest suma, tu jedynka na pierwszym miejscu, dopiszcie dowolną ilość zer, którą przyjmiecie, niech będzie w dolarach czy w euro, dowolna ilość zer, którą przyjmiecie, żeby zakończyć na dziś waszą relację, rozchodzicie się, nie ma tej miłości, nie ma tego małżeństwa. Odpowiedź jest jednoznaczna zawsze. Nie ma takiej sumy. Nie ma. Nie ma. Jak przychodzą małżonkowie po 20 latach, sumy są na pierwszym miejscu. Które, komu, ile, jak podzielić. Proszę Państwa, stracili miłość. Jeżeli by ludzie pamiętali, jak ważna jest miłość i że to przede wszystkim uderza w ich miłość, nigdy by w to nie weszli. Nigdy by takiej postawy nie przyjęli. Powiem tak, przy takich rozmowach właśnie z narzeczonymi czy też z młodymi małżeństwami nam się właściwie w większości przypadków, jak sobie nad porozmawiamy, jesteśmy w stanie, szybko sami porzucają właśnie antykoncepcję. Pamiętam, niedawno mieliśmy taką sprawę, na pierwszym spotkaniu, on już był na poradnictwie, na pierwszym spotkaniu zaczyna mówić, ale wiecie Państwo, ja sobie nie wyobrażam te temperatury, ja sobie nie wyobrażam, że mam tak robić, że mam tam żyć. Spokojnie, poczekamy. Po katechezach właśnie, po spotkaniach antykoncepcja, tydzień później gwałtowna zmiana stanowiska. Ona już sobie wszystko wyobraża, kiedy zrozumiała, czym to grozi. Jeżeli dlatego bardzo ważne jest pokazanie niebezpieczeństwa właśnie, jakie antykoncepcja powoduje dla miłości. Że to jest wolne, korozyjne niszczenie miłości. I właśnie pokazanie tego, i jeszcze jedno, bo właśnie pokazanie związku, że między miłością małżeńską i życiem istnieje wzajemne uwarunkowanie, że miłość nie przetrwa, jeżeli nie będzie otwarcia na życie. Oczywiście nie ma życia, jeżeli nie ma miłości, prawda? Bez miłości nie ma życia, ale też bez otwarcia na życie nie ma miłości. Dlaczego? Bo taka była wola Pana Boga, że w tym akcie małżeńskim umieścił dwa aspekty. No, mógł mieć różne pomysły, ale taki wybrał. W Biblii nawet znajdziecie ślad, że się to Bogu spodobało. Bo się uśmiechnął. To jest moja interpretacja. jak jest opisy dni stworzenia, są opisy dni stworzenia, po każdym dniu jest komentarz Boży i stwierdził Bóg, to było dobre. A jak stworzył mężczyznę i kobietę, dał im płeć, płodność i tak dalej, Pan, jest jeden raz użyty komentarz i stwierdził Pan Bóg, że to było bardzo dobre. Uśmiechnął się. To mu się spodobało. No, co ludzie z tym robią, to niestety inna sprawa, ale niestety zawsze właśnie, zawsze za to płacą. Więc encyklika Humana Vitae do dziś budzi kontrowersje. Są kraje, są niestety, są diecezje, które ciągle tego nie przyjęły. Można połączyć proces kryzysu w Kościele. Istnieje duża korelacja kryzysów w różnych lokalnych kościołach z przyjęciem lub odrzuceniem encykliki Humane Vitae. Występuje bardzo duża korelacja. Kościół holenderski, belgijski był potężnym kościołem. Był silny bardzo mocno, misjonarze i tak dalej. W latach 60. i wcześniej. Odrzucili, nie przyjęli. Efekt? Dziś tam prawie nie ma kościoła. Jest duża korelacja. Właśnie tutaj mówi się, że wprost Paweł VI był prorokiem, bo powiedział o tym wiele lat temu, 55 lat temu powiedział, co się stanie. Że będzie więcej niewierności małżeńskiej, będzie ogólny upadek obyczajów, że mężczyźni zatracą szacunek do kobiet i sprowadzą je do roli narzędzia. Przestaną ją uważać za godne szacunku towarzyszki życia. To jest to. Mamy ciągle z tym do czynienia, prawda? Że nawet kraje, władze państwowe zaczęły się w tym momencie, jeżeli człowiek to może, to i władza to może, tym bardziej. Przykład Chiny. Chiny, prawda? Byłem tam swego czasu, właśnie rozmawiałem z ludźmi, to tam jest tak, jak małżeństwo chciało mieć więcej niż jedno dziecko, to jedyna rada, to tak, albo uciec za granicę, ale to nie było łatwo, albo uciec na wieś. A uciec na wieś, bo tam władza nie sięgała, chińską, gdzieś tam w interior, ale uciec na wieś to znaczy skazać się na biedne życie do końca życia. Na biedę do końca życia. Więc tak to jest. Niestety. I tu na zakończenie tego Paweł VI pisze wprost że do biskupów. Uważajcie to za najważniejsze dzieło i wasz obowiązek. I to jest sprawa do dziś aktualna. Do dziś to mamy. Dziś w Polsce mamy to samo. Jest tam temu nastąpiła, że tak powiem, taka inwazja, zwiększenie tej ataku, tych postaw właśnie. Bardzo ważne jest, żeby mężczyznom mówić, że płodność to wspólna sprawa małżonków. Jest taka książka nawet, że to nie są to nie jest babska sprawa. Mężczyźni mają często takie podejście. Znamy małżeństwo, oj, ten człowiek to dostał ode mnie. Przyjaciele nasi, znajomi i sąsiedzi, jedno i drugie jest profesorem uczelni wyższej. Ona weszła w okres, byli u nas, no, mniej więcej pokolenie młodsi od nas, byli u nas na poradnictwo, katechezy i tak dalej. I ona weszła w okres menopauzy, początek menopauzy, premenopauza właściwie to była, prawda, więc tam no, przybiegła na konsultację, no ale dobra, powiedzcie jak teraz, bo tu wszystko było fajnie, a nagle przestało działać. No to oczywiście szyjka macicy i tak dalej, jak to robić, krótkie szkolenie i w którymś momencie słyszę tekst od mojego kolegi, profesora, mówię, wiesz, dla mnie to jest czarna magia, ja się o tym nie znam. Postawiłem gościa do pionu. Ale widać po nich, że pomogło i jest dużo lepiej. Tak więc ta kwestia płodności i właśnie jest niesamowita. Zwróćcie uwagę, to jest jedyna wspólna sprawa, że jedyna wspólna tak naprawdę rzecz, która tak koniec końców nas łączy, po nas pozostaje, nasze dzieci. I jak mówimy o tej jedni, budowie tej jedni, to jest niesamowicie ważne. To jest niesamowicie ważne, bo tak powiedzieliśmy, to jest cielesność, psychika i duchowość. To jest istota cielesności właśnie tutaj, żeby tutaj była absolutna ta jakby połączenie, wzajemna akceptacja, jeśli chodzi o płodność naszą. Dalej, proszę Państwa, idąc dalej, kolejna, może teraz będziemy tak trochę encyklikami, dokumentami, to jest tak, jeżeli chodzi o kobiety. Była taka konferencja w Pekinie bodajże, tak, i tam list do rodzin, nie, to list do kobiet był, to co innego, to jest 94 rok, Tam to było 68, teraz jest 94. Jeszcze trzeba będzie wspomnieć, ale to chyba później mamy, przesunięte mamy od Jorhatacji Familiaris Consortia, nie? Tak mamy. Ale tu, tutaj też ten list do rodzin właśnie tutaj, dlaczego tutaj właśnie to? Dlatego, że w tym liście do rodzin z 1994 roku, proszę Państwa, Jan Paweł II, on znowu powtarza to, prawda? To, co Paweł VI napisał. Te dwa aspekty nie mogą być zjednoczone bez naruszenia wewnętrznej prawdy samego aktu. To jest po prostu istota rzeczy. W tym odpowiedzialnym rodzicielstwie jakby potwierdza. Jak popatrzymy Katechizm Kościoła katolickiego, tam znowu znajdziemy to, prawda, że płodność jest darem, że to jest istota rzeczy tak naprawdę. Po to jest płeć, po to Pan Bóg nas stworzył mężczyzną i kobietą, po to, żebyśmy byli ojcem i matką. Proszę Państwa, jest taki jeszcze wracając jeszcze na temat antykoncepcji, kultury antykoncepcji, jest taki antropolog amerykański, nazywa się Lionel Tiger, który w 2000 roku opublikował taką książkę pod tytułem The Decline of Males. Po polsku tego nie ma, ale my kupiliśmy sobie, przeczytaliśmy po angielsku i o kryzysie męskości. Bo niewątpliwie w dzisiejszym świecie, w naszej cywilizacji mamy do czynienia z kryzysem męskości. Prawda? Już ta, jak ona się nazywa? Dzieci mężczyźni, taką piosenkę śpiewa. Pamiętasz? Danuta Tarej śpiewała Dzieci faceci, prawdziwi tacy.
Oni w ogóle nie
wiedzą. Aha, to nie to pokolenie, dobra. Nie wiedzą, dobra. Proszę? Aha, dzieci, no bo proszę Pani, temat jest aktualny, prawda? Dzieci mężczyźni, prawdziwi tacy. Orły, sokoły, bażanty, tak? No właśnie, dzieci mężczyźni. Tiger jako antropolog to jest naukowiec, który obserwuje kondycję człowieka wielowymiarowo, to znaczy w czasie, od wieków i w przestrzeni, w różnych kulturach, prawda? Tak, kondycja człowieka w czasie i przestrzeni, czyli we wszystkich wymiarach tutaj na Ziemi. I on bardzo, bardzo dał taki prosty wniosek, że przyczyną, jednym ze skutków tej kultury antykoncepcji jest kryzys mężczyzny i jego tradycyjnej roli, mówi. To jest to. Jeżeli pytacie, dlaczego mamy do czynienia z kryzysem męskości, ano, bo jest antykoncepcja. I tłumaczy to w bardzo prosty sposób. Otóż dawniej ludzie wiedzieli, od dawna ludzie wiedzieli, że żeby mieć dziecko, to potrzeba dwojga. Potrzebna jest mężczyzna i kobieta, mąż i żona, żeby było dziecko. Z chwilą, kiedy kobieta zaczyna zażywać pigułkę antykoncepcyjną hormonalną, ona przejmuje 100% kontrolę nad płodnością. Mężczyzna nie jest w stanie nic zrobić. Nic. Choćby bardzo chciał. Nic. Mówiąc krótko, kobieta w tym momencie zabiera tę połowę władzy, którą miał do tej pory mężczyzna. Zabiera mu jego władzę. I panie niech spytają swoich mężczyzn, prawda? Jaka będzie reakcja mężczyzny, jak miał jakąś władzę i mu się ją zabierze? Czy będzie za coś odpowiedzialny? Nie. To jest wtedy jego. Radź sobie sama, to jest twoja sprawa. Zabrałaś mi władzę. Nie mam władzy, więc z jakiej racji mam ponosić odpowiedzialność? To jest naturalna reakcja mężczyzny. Całkiem logiczna, prawda? Dlaczego mam odpowiedzialność za coś, za co nie odpowiadam? Za co nie odpowiadam? Pamiętam taką sytuację z rekolekcji, też przyjechało na rekolekcję małżeństwo, które naprawić swoją relację i problem polegał na tym, że przyjechali z roczną córeczką. Problem polegał na tym, że żona nie mogła wybaczyć mężczyźnie reakcji na wiadomość, proszę, mężowi, jak on zareagował na fakt, że ona poczęła dziecko, że poczęli dziecko. No bo kobieta zawsze wie to pierwsza. Prawda? To się domyśla, potem się upewnia, potem wie. Że jest nas o jedno więcej. I oni mówią w ten sposób, no byliśmy w antykoncepcji, była antykoncepcja hormonalna, no wie Państwo, lekarz mówi, że działa, ale się, jak wiadomo, no, prawda jest taka, że nie działa na 100%. No i w którymś momencie zaczynam podejrzewać, no jestem w ciąży, biorę test, no jestem w ciąży, idę do lekarza, no już pęcherzyk jest, wszystko widać, jest Pani w ciąży, tak? Niech Pani powie, proszę męża. Proszę mężowi powiedzieć, pogratulować. I ona mówi tak, idę do męża i mu mówię, słuchaj, jestem w ciąży, a on robi takie oczy i pyta się jej, a jak to się stało? Państwo się uśmiechają, śmieją się, ale słuchajcie, to jest świadectwo postawy tego mężczyzny, właśnie tu to postawa antykoncepcyjna, tak? Tu w głowie on nie miał ten aspekt miał wyłączony życia, płodności, prawda? Dlatego logiczna odpowiedź tego mężczyzny jest, ale jak to się stało? Przez to było włączone. Przyszli z rocznym dzieckiem, bo sobie z tym problemem nie Ona mu ciągle tego nie mogła darować. Ciągle mu tego nie mogła darować. Więc to jest, tak to jest. I taka jest przyczyna właśnie kryzysu męskości. Kryzysu męskości, bo mężczyzna przestał się czuć odpowiedzialny za skutki zbliżenia. Wiesz, ona mu zabrała to wszystko. Naturalna reakcja. Cofamy się w czasie do adhortacji Familiaris Consortio, to już będzie bardziej o rodzinie, to jest rok 81, prawda, święty Jan Paweł II. W tej adhortacji Jan Paweł II przede wszystkim mówi o zadaniach rodziny chrześcijańskiej. Je można sprowadzić do takich czterech punktów, więc po pierwsze to jest to, co my w życiu rzeczywiście robimy. Najpierw to jest tworzenie wspólnoty osób. Najpierw jesteśmy we dwójkę, prawda, i tworzymy wspólnotę osób. Potem jest służba życiu. Potem się w naszym życiu pojawia pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej dziecko. Udział w życiu, w rozwoju, na tym się koncentrujemy, bo jak są maluchy, to za wiele czasu nie ma, prawda? Właśnie żona odebrała w czasie przerwy telefon od córki, że najprawdopodobniej znowu dostaniemy dwójeczkę, prawda, maluchów, bo oni chcą tam coś zrobić, no i trzeba pomóc, nie? A tak to z reguły czasu nie ma. Jak troszkę dzieci podrosną, pojawia się udział w rozwoju społeczeństwa. Wracam do pracy, nawiązuję jakieś relacje, pracuję gdzieś, prawda? No i oczywiście uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. Jestem na kursie, jestem w poradnictwie rodzinnym, jestem w posłannictwie rodzinnym, jestem w jakiejś innej wspólnocie. Więc to są naturalne etapy. Przy tym tworzeniu wspólnoty osób zawsze warto właśnie o tym pamiętać, że ta wspólnota, że to jest podstawą jest zawsze miłość i że komunia małżeńska jest niepodzielna. To zresztą to Jan Paweł II zaczął mówić na przykład o zbliżeniu w małżeństwie sakramentalnym, używać słowa komunia, które było zastrzeżone do zupełnie czego innego. A on mówi, komunia małżeńska to jest właśnie to. Pamiętam takie rekolekcje, takie rekolekcje z księdzem Przemysław Drąg. Już teraz nie jest, ale wcześniej przez lata był, prawda, krajowym duszpasterzem. I on właśnie mówił, pamiętajcie na wykładzie, pamiętajcie, że zbliżenie małżeństwa sakramentalnym jest modlitwą. To jest jak modlitwa. Akurat się zdarzyło, pewne młode małżeństwo, był mąż sam, a żona tam dzieckiem się opiekowała w pokoju, coś tam karmiła, coś nie była, więc jak się zaczęła następna sesja, to ten młody człowiek się zgłasza, proszę księdza, czy mógłby ksiądz powtórzyć, bo żony nie było, czy mógłby ksiądz powtórzyć o tym, że zbliżenie jest jak modlitwa, bo żona się tak lubi modlić. Że pamiętała, że to też jest modlitwa. I oczywiście ta komunia małżeńska, potem się robi taka komunia rodzinna, można powiedzieć. To jest taka lawina, nie? Się rozwija. Zaczyna się od dwójki, a potem przy stole się, nagle 14 siedzi albo i więcej, nie? To jest to. I dlatego potem te relacje nasze się rozszerzają. Ten krąg relacji się rozszerza, nie? Więc jest poza tym my też wyrastamy w tych relacjach. Najpierw byłem narzeczonym, narzeczona, potem był mąż, żona, potem mama, tata, potem no, babcia, dziadek. Nie, wcześniej. Teściowa jeszcze. My jesteśmy teściowa, to jest teściowa, a to jest teść, prawda? Więc my to wszystko znamy. Nie? No i potem babcia, dziadek. Bardzo ważna rola. Słuchajcie, babcia, dziadek to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Więc są dzieci. Pojawiają się ten najbliższy krąg poza nami. Pierwsze są dzieci. Więc właśnie te relacje rodzice-dzieci. Słuchajcie, tu też jest wiele, można powiedzieć, pojawiają się pewne pułapki. Jeżeli nie zbudowana jest ta więź między mężem a żoną, nie? Na początku od razu, ładnie, dobrze, to nie ma tej jedni, tak? Albo słabo to się rozwija. Żona ma pragnienie budowy takiej relacji, naturalną. No, kobiety żyją w świecie relacji. Jeżeli między mężem coś zżyta, jej się pojawia się takie nagle małe, prawda, słodziutkie, takie bezbronne, słodziutkie, ładnie pachnące, nie? To tak fajnie to dziecko pachnie. I no to ona natychmiast te relacje, potrzeba jest relacji, przekłada sobie na to dziecko, nie? Przekłada na to dziecko. A mąż już nie ma zdać te relacje, bo ona ma relację z dzieckiem. I już jest problem w tym małżeństwie.
Dlatego ja też na ostatniej katechezie, jaką mamy u nas w parafii, zawsze mówię, jeżeli pani będzie w stanie błogosławionym, krótko przed rozwiązaniem, na dużej kartce papieru napisać, mąż jest najważniejszy i nad łóżeczkiem dziecka powieść.
Ile razy podbiegasz do łóżeczka, żebyś widziała, mąż jest najważniejszy, pamiętaj, mąż. mąż, nie? Mąż jest najważniejszy. Bez niego by go nie było. I to jest taka pułapka właśnie tego świata relacji. Dlatego, że my mężowie nie wypełnimy tego świata relacji swoją obecnością i dobrym takimi, prawda, sygnałami, to wtedy ta pułapka się pojawia. Dlatego tak ważne jest, słuchajcie, to łączenie jest tak niesamowicie ważne, żeby to wszystko zrobić, nie? To wszystko zrobić. Ta relacja rodzice-dzieci. Jest takie indiańskie, takie przysłowie, które mówi tak, pamiętaj, dziecko jest gościem w twoim domu. I trzy, co robić z dzieckiem? Nakarm, naucz, pójść wolno. My mówimy, wiecie co, możecie do dziecka od razu mówić gościu. Hej, gościu, nie?
Gościu.
O, tam do niego mówię, gościu, żeby i on, i wy, żebyście pamiętali, że to jest gość, że pójdzie, żebyście go nawet przygotowali do tego wyjścia, nie? Żeby przygotowali do tego wyjścia. Ja widziałem taki fajny obrazek, nie znalazłem go później w internecie, ale sobie go już znajdę. Wiecie, na drzwiach często zaznaczamy wzrok dzieci, nie? Kreski się stawia, tam 2000 ileś, tyle, 4 lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widziałem taki fajny obrazek, drzwi i te kreski. A jak tak do 1,80 m, ta kreska zamieniła się w rysunek odlatującego ptaka. Tak to jest. To tak tyk, 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 a potem leci sobie. Tak to powinno być. Słuchajcie, tu musimy robić, żeby po tych 20 czy 30 latach goszczenia go, gdzieś to 30 lat, prawda, 25-30, żebyśmy się ucieszyli, cały czas cieszyli swoją obecnością, swoją jednią małżeńską, bo jest taka sytuacja, proszę Państwa, konferencja naukowa na temat początków życia ludzkiego, kiedy się zaczyna życie ludzkie i rozmawiają ksiądz katolicki, pastor amerykański i rabin żydowski, nie? Międzynarodowa konferencja. No i ksiądz katolicki mówi, no panowie, widzicie, nauka nie ma wątpliwości, życie zaczyna się od poczęcia. Nie ma wątpliwości. A pastor amerykański mi tak, wiesz, no masz rację, ale tu w Ameryce jest takie prawo, że po urodzeniu, od urodzenia liczymy, od urodzenia. No dużo się w Ameryce intus w tej chwili zmienia, ale są ciągle jeszcze takie stany, że od urodzenia. A rabin podsumuje tę dyskusję następnymi słowami. Panowie, życie zaczyna się, gdy ostatnie dziecko wyjdzie z domu.
I nam się zaczęło.
Nam się zaczęła sprawa, wiecie, są przerwy w tym wszystkim, bo właśnie dzwonią, możemy odrzucić, bo domagają się. My czas temu mówimy, ale czy wy ich tak nie naciągacie, czy one same tak chcą na pewno? Same chcą. No dobrze, ale tak jest. Więc tak to jest. Dziecko oczekuje od rodziców w atmosferze rodzinnej czterech miłości. To jest bardzo ważne. Czterech miłości. Dziecko oczekuje czterech miłości. To jest nasz najmłodszy wnuk, który się próbuje, że tak powiem, wchodzić w buty taty. Czuje się mężczyzną. Wziął taty buty, widzicie, i się przed lustrem przegląda, Bartek. Dziecko potrzebuje przede wszystkim miłości matki. Oczywiście. Mają natychmiast. Ledwo sobie spojrzą. Już wcześniej, już mama go kocha przed urodzeniem, od pierwszego momentu. On wie, że mama go kocha. Spojrzy w oczy, to już w ogóle. Oczekuje miłości ojca. Oczywiście, żeby tata też go kochał. I bardzo ważne, oczekuje miłości rodziców. Miłości dwojga rodziców. Między rodzicami. Dziecko musi wiedzieć, że rodzice się kochają. Dlaczego? Bo nawet najmniejsze, niewiele wiedząc, rozumiejąc jeszcze, zdaje sobie intuicyjnie sprawę, że jego życie wzięło się z tej miłości. Że ta miłość dała mu życie. Z tej miłości się wzięło między innymi. No i oczywiście potrzebuje miłości Boga. Słuchajcie, popatrzcie, z tych czterech miłości tylko jedna miłość jest niezawodna, ta czwarta. Miłość Boża jest niezawodna. Ale te pierwsze trzy niestety czasem zawodzą. My jesteśmy często właśnie w tych małżeństwach, które się tam, coś się z nimi dzieje, widzimy jaką tragedią są właśnie rozwody, jakieś nawet nie rozwody, ale jakieś nieporozumienia rodzinne dla dzieci. Dzieci to strasznie przeżywają, ekstrapolują nawet najmniejszą nieporozumienie między rodzicami, interpretują od razu, to wy się chcecie rozejść. Kiedy rodzice nawet nie myślą w ten sposób. Dzieci tak to odczuwają. Także trzeba być bardzo ostrożnym w relacjach z dziećmi, żeby nigdy nie odczuły, że między nami coś tam się dzieje. Prawda? Jak mamy jakiś problem, który chcemy sobie wyjaśnić, to wyjaśnijmy sobie to bez ich obecności, nie w ich obecności, bo inaczej bardzo, bardzo krzywdzimy te dzieci. Szczególnie na krzywdę narażone są dziewczynki, płeć piękna. Dlaczego? Bo one są bardziej nastawione na świat relacji. Dla nich relacje są ważniejsze, córeczki, córki, prawda? Więc córka dużo mocniej to odczuwa. Dużo mocniej to odczuwa. My, proszę Państwa, widzimy, na przykład jeżeli analizujemy sytuacje rodzinne, czy tych małżeństw rozwijających się, jakichś takich z problemami, to my widzimy, że często takie rzeczy złe potrafią się propagować przez pokolenia. Małżeństwa na progu rozwodu, już pozew rozwodowy, powiedzmy, mają dwie córki, no, miała w cudzysłowie pecha czy szczęście ta rodzi dziewczyna, bo trafiła na takiego twardego karzebę, który powiedział, że on się nie podda, nie ma mowy, prawda? Ale jak analizujemy tę sytuację, to jest tak. Ona już odeszła z domu, chce się rozwieść, jej matka rozwiedziona, ona wcześniej molestowana seksualnie przez kolejnych tam facetów jej matki. I to się, proszę Państwa, propaguje. I jeżeli teraz, jeżeli ta sytuacja się źle skończy, to te dziewczyny powtórzą, te córeczki powtórzą tę sytuację z dużym prawdopodobieństwem. Oby nie, ale jest dużo większe prawdopodobieństwo, że to powtórzą. Także trzeba mieć też świadomość, że te wszystkie negatywne rzeczy, one mają taką no, tendencję właśnie, że potrafią się propagować. No tutaj pod tym kątem, trafiłem na twardego gościa i on się naprawdę nie poddaje i miejmy nadzieję, że on to uratuje. Zresztą my mówimy, że przede wszystkim pielęgnuj obraz ojca, pielęgnuj relacje z córkami. Obraz ojca jest niesamowicie ważny w rodzinie, to jak dzieci nas widzą. I uwaga, obraz ojca odgrywa decydującą rolę w rozwoju religijnym dziecka. Dlaczego? Bo tata jest następcą Boga. Tata potrafi, w oczach dziecka, tata czyni cuda. Tata czyni cuda. Mała Ika, jak zepsuła lalkę, to przychodzi...
Nóżki wyrwała.
Urwałaś nóżki wtedy, tak? Urwały się, no powiedzmy, że się urwały. Takie celuloidowe było to. Przychodziła do taty i mówiła, Ika puła, tata pawi. Czyli Ika zepsuła, tata naprawi. No i tata dokonywał cudu w oczach dziecka. Wziął, naprawił. Proszę bardzo. Nie? Też takie cuda robiłem. Nie? Do dziś jest w rodzinie tak, że cokolwiek w szerokiej rodzinie się zepsuje, to mi przynoszą do naprawy. No. Tak więc obraz dziecka jest, obraz ojca w życiu dziecka odgrywa niesamowitą rolę. Jest, bo trzeba mieć świadomość. Ojciec jest, że tak powiem, zastępuje to na ziemi Boga, jest obrazem Boga dla dziecka. Obrazem Boga dla dziecka. Ojciec nadaje dziecku imię. Księga Rodzaju. Rachela rodzi syna, krwawy porób, trudny i nazywa go syn boleści. A Józef, którego nie było, przychodzi i zmienia mu imię. I mówi, nie będziesz się nazywał syn boleści. Będziesz się nazywał syn prawicy. Bo co to za imię dla chłopaka syn boleści? Hej, synu boleści, zagrał z nami w piłkę? Nie, syn prawicy, to tak. Ojciec wprowadza w świat męskości. Ojciec jest tym, który mianuje swojego syna jak na mężczyznę. Jest wielu mężczyzn, którzy tego nie przeżyli. Którzy nie przeszli tego okresu. Synu, gratuluję, zachowałeś się, teraz jesteś prawdziwym mężczyzną. Jest wielu synów, którzy tego nie przeszli. W związku z czym ta potrzeba takiego kontaktu, prawda, te typowe zabawy ojców z dziećmi, tarmoszenie, jakieś takie męskie sprawy, nie? Są niesamowicie potrzebne dzieciom. I jednocześnie nie wolno, znaczy trzeba absolutnie pamiętać, to ojciec syna mianuje na mężczyznę. To ojciec syna. Zanim go zamianuje na mężczyznę, to musi przejść przez dość trudny okres w życiu dzieci. Nastolatkach myślę, prawda? Klasyczny okres buntu i walki, aby stać się mężczyzną. I tu na przykład taki cytat znaleźliśmy u Marka Twaina, który powiedział tak. Gdy miałem 14 lat, mój ojciec był tak tępy, że nie mogłem z nim wytrzymać. Gdy skończyłem 21, nie mogłem się nadziwić, jak on zmądrzał przez te 7 lat. Słuchajcie, jak się to opowiada nastolatkom, to się tak samo śmieją, wiecie? Bo to dociera. Bo to dociera wreszcie. I właśnie, ojciec jest tym, który powinien dziecku, synowi przede wszystkim, ale córce również, wpoić przekonanie o własnej wartości. To jest to. Nie może deprecjonować. Mówię, to jest ojciec, który mianuje. Ja jeszcze do młodych ojców, mężczyzn, albo którzy nie są ojcami, albo są już ojcami, mówię w ten sposób. Pamiętaj, bo czasem jest taki lęk przed dzieckiem. Mówię, pamiętaj, bo czasem, że tutaj, no ale nie wiem, czy możemy sobie pozwolić, wie pan, dziecko, wydatki, wózek, mieszkanie, mamy małe, tak dalej. Mówię, chłopie, nie przejmuj się. Pamiętaj, każde dziecko dla mężczyzny jest jak awans oficerski. Masz jedno? To jesteś podporucznik. Według przedwojennych tych była jedna gwiazdka. Masz drugie? Porucznik. Ja ci żyję, życzę generała. Każde dziecko, to jest normalne. Mężczyzna się w tym momencie znajduje siły, znajduje ten. To jest awans. To jest awans. Więc takie relacje w rodzinie znajdziecie również bardzo fajnie opisane. To jest krótka księga, w księdze Tobiasza. Tam jest między innymi taka sytuacja właśnie, kiedy czasem jest konflikt ojciec dorosły syn. I tam jest tak symbolicznie opisana sytuacja, kiedy to syn zdejmuje bielmo z oczu ojca. Bo syn wysłał młodego chłopaka. Ojciec, przepraszam. Profesor zawsze myśli dobrze, tylko niekoniecznie powie. Prawda? Ojciec wysłał syna po tam skarb, który gdzieś tam był w innej krainie, żeby to wszystko przyniósł do domu, żeby to odebrał, to ten depozyt jakiś, który tam mieli, żeby odebrał. I ten syn wrócił do domu z żoną od razu. No słuchajcie, u Żydów coś takiego? Nie, swatka, badanie korzeni rodzinnej, umowa musi być spisana, prawda? A syn sam podjął wszystkie decyzje. A jeszcze ta żona skąd się wzięła, prawda? Ona miała 7 mężów, wszyscy zmarli, nie? Tam był taka była sytuacja. Ale nie będziemy wnikać. W każdym razie ojciec... Tak, tak. I w każdym razie tam jest ta sytuacja, że no jest ten taki konflikt się pojawia, nie? To jest jedyna księga chyba, w której pojawia się pies. Tak, bo ten pies poszedł z nimi. Pies poszedł z nimi na tą wyprawę. I pies poszedł z nimi. A jak wrócił, w nowych tłumaczeniach czasem to znika, bo tam tekst był taki zamazany, niepewny, więc go tam wyrzucili, tłumaczył, uznawając za niezbyt ważny, ale u księdza wujka to znalazłem takie stare jeszcze tłumaczenie, pierwsze po polsku, pierwsza Biblia po polsku, to znalazłem takie tłumaczenie, że pierwszy przybiegł pies, jak syn wracał, a czekali na niego, no bo nie widzieli. Syn wracał, to oczywiście no, zwierzę, pies, to wiadomo, to pierwszy, zobaczy blisko domu, to poleci, nie? Pierwszy przybiegł pies i co? Jako poseł i mrygał ogonem. I mrygał ogonem. I wtedy oni wiedzieli, że już syn wraca, bo przyszedł pies, nie? Przyszedł pies. I tam ten syn, zresztą anioł mu powiedział, Zarias mu powiedział właśnie, żeby to żółć zachowaj z tej ryby, daj na oczy ojca, zerwij to, a ojciec przejrzy. I to jest symboliczny właśnie pokaz, że jak już, jeżeli nawet między ojcem i synem w jakiś sposób te relacje, no bo ojciec powiedzmy jakoś tam zastał w swoim myśleniu, miał swoje pomysły na życie syna, a syn jako wolny człowiek, już fruwający samodzielnie, wybrał inną drogę, to syn zdejmuje bielmo z oczu ojca. Coś tu się stało?
Takie? Nie, tylko
to się. Czekaj, a gdzie jest tutaj? O tak, dobrze. I cztery, słuchajcie, w takim razie cztery najważniejsze funkcje ojca. To będzie tak. Przede wszystkim odpowiedzialność za życie poczęte. Każda kobieta tego pragnie, żeby mąż był odpowiedzialny za to. Żeby nie powiedział jej, a jak to się stało? No. Żeby był od początku. Udział w wychowaniu, oczywiście tata musi być, praca zawodowa służąca rodzinie i przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Ojciec jest tym przykładem. Jak ojciec siedzi w domu, a mama z dziećmi do kościoła, to nie to. Razem. Niezbędne cechy ojca, to na pierwszym miejscu byśmy powiedzieli opiekuńczość. I tu święty Józef się kłania, prawda? Postawa. Opiekuńczość. To jest to, czego panie oczekują. Przede wszystkim opiekuńczość. Cierpliwość. No, z tym mam czasem problem. Cierpliwość, prawda? Konsekwencja, stanowczość, ale ciepła i zimna. Komunikacyjność, umiejętność dyskretnego takiego sprawowania władzy dyskretnie i poczucie humoru, bardzo ważna rzecz. Konstanca, jak ona Konstanca Mariano, czy jakoś, nieważne. Taka Włoszka napisała taką książkę, w której opisuje swoje relacje, może poroństwo rodzinne też, takie katechezy, relacje z dziećmi, kiedy rozmawia z dorosłymi dziećmi na temat, no słuchajcie, dzieci już dorosłe, 20 tam ileś lat, powiedzcie, jak wyglądały wasze relacje z nami, nie? Dzieci moje meldują tak, wiesz mamo, nie wiedzieliśmy, że z tobą, to można negocjować. A tata, jak powiedział, tak miało być. To jest właśnie to, z mamą można jeszcze negocjować, a mężczyzna to jest ta ostateczna decyzja. Mężczyzna to jest ten, który naciska na hamulec. Czyli to też parę razy w życiu mieliśmy taką sytuację, gdzie ja musiałem nacisnąć na hamulec. W tym sensie, że córka coś gdzieś tam pojadę, gdzie żona, słuchaj, co mam zrobić, bo nie wiem, bo ona ze mną negocjuje. Dobra, ja to załatwię. Nie. Awantura. Tak. Poczekaj, ja ci wytłumaczę. To jest dla twojego dobra. Opowiadam historię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie pojechała. Dobrze. Dziewczyna ma 20 parę lat. Przychodzi do nas, nagle przychodzi do nas, już była na studiach, dobrze, pod koniec studiów przychodzi do nas, coś się naszło i mówi, mamo, tato, chciałam wam podziękować. Za co? No za to, że mówiliście czasem nie. I za to też, że pozwoliliście mi popełniać tylko drobne błędy i ponosić za nie konsekwencje. Ale że czasem mówiliście nie. Dlaczego? Ale skąd ty ciebie? No bo widzę, jak się potoczyły losy moich koleżanek różnych. I dopiero po latach zauważyłem, że to nie, ten tata na hamulec, nie, koniec dyskusji, było dla jej dobra, prawda? Bo wtedy to oczywiście była dyskusja, była obrażona, nie? No, a tak, to już nie ma czasu, kochani, jedziemy dalej. Słuchajcie, posuwamy się dalej w czasie, rok 95, kobieta, o jest właśnie, to jest ta konferencja w Pekinie bodajże i teraz Jan Paweł II pisze list do kobiet. A więc tak, przypomina właśnie, popatrzcie, geneza kobiety, mężczyzny, to o czym mówiliśmy, posłannictwo, znowu, co jest ważne, jedność dwojga i dar płodności. I zwraca uwagę na geniusz kobiety. Pisze, mówi wprost o geniuszu kobiety, że to jest ta naturalna otwartość na drugiego człowieka. Naturalna, to jest pierwsza. Relacje. Ewa żyje w relacjach, w świecie relacji, prawda? To jest pierwszy świat. Postrzeganie świata przez pryzmat przede wszystkim osób, a nie rzeczy. Dlaczego? Bo osoby są dużo bardziej interesujące niż rzeczy. Są dużo bardziej skomplikowane niż rzeczy. Rzeczy są nawet najbardziej skomplikowane i są tak interesujące jak osoby. Stąd jest ta postawa bardziej być niż mieć. Lepiej być niż mieć, prawda? Bardziej być niż mieć. To jest naturalne dla kobiet. I to mężczyźni, to możemy się uczyć. I podaje wprost właśnie wzór Maryi. To jest ta kobieta, najpiękniejsza kobieta na świecie od początku świata, która może być przykładem właśnie zasłuchania w Słowo Boże, wolę, oddawania Bogu należnej mu chwały i królowanie służebne właśnie. Maryja. To jak się odmawia różaniec, to wtedy tam właśnie to wiele rzeczy można tam kontemplować, można tam znaleźć. Najważniejsze funkcje żony i matki. Więc przede wszystkim to jest naturalna funkcja, to jest blisko dziecka, małe dziecko, prawda? Wychowanie dzieci, czy troska o ludzkie, jakieś bardziej ludzkie oblicze naszej ziemi. To wymaga dużo większego wysiłku, dużo większej, można powiedzieć, takiej troski niż powiedzmy budowanie, nie wiem, jakichś skomplikowanych maszyn, urządzeń, komputerów czy budynków, nie? I taka dojrzała kobieta, żona, matka, powinno być natchnieniem dla męża. Dlatego ja zawsze mówię, panowie, słuchajcie swojej żony, obserwujcie się, uczcie się. Od kogo mam się nauczyć wielozadaniowości? Od niej, prawda? Od niej mam się nauczyć. Przy czym nauczycielka powinna być cierpliwa. Jeżeli mąż postanowił pomóc żonie i załadował naczynia do zmywarki, to żona nie powinna go poprawiać. Ona włoży tam 50% więcej. Ale jak on to zrobił, to nie powinna go poprawić. Bo jak go poprawi, to on już więcej nie włoży. Z zasadą, Adam jest z definicji mądry, to co on zrobi jest najlepsze, prawda? To zrobiłem, pomogłem jej, cały jestem dumny. Ona przychodzi, co? A przecież tu można jeszcze tak, 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 tak i tak. A to rób se sama dalej, skoro tak uważasz. Więc to jest takie właśnie procesy, takie smaczki, może być niuanse. Ale trzeba jakby patrzeć na tą, na mężczyźni powinni patrzeć na swoją żonę, matkę właśnie, na kobietę, na swoją żonę, na kobietę, która jest jego żoną i matką, jego dzieci, jako właśnie takie natchnienie tutaj. Tu wiele można czerpać. Tu Księga Przysłów, prawda? Niewiastę dzielną, kto znajdzie. Jej wartość przewyższa perły. Tak jest. To ja absolutnie potwierdzam. Niewiastę dzielną, kto znajdzie. Tak jest. Także miałem dużo szczęścia. I co najważniejsze, jeżeli chodzi o kobiety, ale mężczyźni również z drugą stronę. Kobieta nie potrzebuje udawać mężczyzny. To jest też jakby w pewnym sensie w kulturze takiej troszeczkę dzisiejszej, że kobiety muszą udawać mężczyzny, żeby były ścierpione. Tiger, ten antropolog, zwrócił uwagę na przykład na jak się zmieniał ubiór mężczyzn i kobiet w czasie wieków. W czasie. I na przykład, wystarczy się cofnąć 100 lat do tyłu, tylko 100 lat. W dziejach człowieka to jest nic. I zobaczyć ilustrację, jak była kobieta ubrana, jak mężczyzna. No, to są dwie, nie ma mowy, żeby się pomylić. Ubiór kobiety, suknia, tu, kapelusz, coś jakieś, prawda? Mężczyzna, fraczek, czy ten taki ten kapelusik. Absolutnie różnica. Jak dziś wejdziecie do jakiejś tam korporacji, czy tam gdzieś, gdzie obowiązuje tak zwany dress code, to nie odróżnicie kobiety od mężczyzny. One w garniturach, w spodniach i w krawatach. I oni tak samo. Notabene on, Tiger pisze, że to też jest świadectwo kryzysu męskości, bo w naturze są takie prawa, że jak słabsza płeć chce zająć miejsce płci silniejszej w naturze, to się zaczyna przyjmować jej barwy. Ptaki na przykład. Nie? Zwierzęta, ptaki. Że te słabsze to zaczynają udawać te silniejsze. Tak? Kolory nabierają, nie? Żeby wskoczyć w to miejsce. To troszkę jest. Więc tutaj to w tej naszej niestety kulturze ona jest taka już troszeczkę pod tym kątem pokrzywiona. Kobieta to nie tylko żona, matka, ale też i córka. Czasem mężczyźni narzekają. Pamiętam stolarza, który nam tam okna, drzwi i tak dalej. Mieliśmy taką baretową wymianę. Nie? To znaczy on miał dużo maszyn, ale takiej second handów. I co mu się popsuła, to mi do naprawy te wszystkie sterowniki elektroniczne przynosił, a w zamian mi robił okna i drzwi. Nie? I tak to trwało, więc myśmy tam odwiedzali. I on miał ile córek? Miał 5 córek i jednego syna, ostatni syn. No to jest ktoś, kto przejmie stolarnię, nie? A naprawdę dużo ma. Gdzie to jest? No nieważne. Nie będziemy zdradzać, bo jeszcze kolejka się wydłuży do odbioru drzwi i okien dla nas. Więc temu wtedy powiedziałem, i wtedy strasznie żeśmy, że tak powiem, zapunktowali w oczach jego żony. I mówię, o, to pan masz 5 pereł. Jakich pereł? No córka to jest perła. Córka to jest perła, bo wychowanie córki to jest towarzyszenie w narodzinach drogocennej perły. I właśnie tutaj też jest bardzo ważna rola ojca. Bardzo, bardzo ważna rola ojca, bo ma dać przykład męskości. Ma dać przykład męskości. Właśnie przez to, że córka wie, że kocha mamę, tak? Że ojciec kocha mamę, że się kochają. Córka jest bardziej wrażliwa na wszelkie zranienia, emocje. Naturalne, prawda? Kobietka. Te wszystkie jakieś stresy gorzej przeżywa, nie? Dlatego potrzebuje większego wsparcia. Dlatego potrzebuje większego wsparcia. A więc wymaga takiej, można powiedzieć, córka wymaga takiej szlachetnej obecności ojca. Ja pamiętam, jak my mamy jedną córkę najmłodszą po 2 synach. I ja pamiętam, jak moja córa na mnie się uczyła, jak się steruje mężczyzną. Opała za ręce i mówi, tata, chodź tu, idziemy. Idziemy na spacer teraz, dobrze, kochanie. No tata, taka najmłodsza, nie, to no, tak powiem, cały topiła mnie od razu, nie, tata. I też właśnie od razu widzieliśmy, że ona ma niesamowity dar działania wpływem, nie, bo kiedyś nam się zepsuły, słuchajcie, drzwi do łazienki nam się zepsuły. No kluczowe miejsce, łazienka i drzwi zepsute, nie. Co pewien czas tam taka szpara się rodziła, albo wypadały, nie można było domknąć, no, ale tata był bardzo zajęty i ciągle odkładał naprawę, nie, ciągle odkładał naprawę i tak. I pamiętam, siedzę, robię coś przy komputerze, bo pilne jakieś prace były. Tata, kiedy naprawisz łazienkę? Żony nie było. Tata, kiedy masz naprawić łazienkę? No już niedługo, kochanie, zaraz się będę. Ale poczekaj, muszę to skończyć. Nie? Dobrze. Ale powiedz, znowu przychodzi. Kiedy naprawisz? No, dobrze, to jest to tak. Poczekaj, muszę najpierw to skończyć. Nie? Tatusiu, a co jest potrzebne, żeby naprawić łazienkę? Ja mówię, wiesz co, kochanie, to potrzebne jest tak, wiertarka, wiertło, wiertarka, wiertła i te, i takie młotek i te wkręty, żebym wkręty tam nowe wkręcił, nie? Bo tam zawias się obluził, wkręty. Aha, i zniknęła, i nie ma jej. No to ja zadowolony, dziecko poszło, prawda, zapytało się, nie? I dalej tam robię. I w tym momencie ona mi to wszystko, co powiedziałam, łup, klawiaturę. Masz, możesz naprawić. Nie było wyjścia. Rzuciłem wszystko, naprawiłem. Prawda? To było to właśnie działanie wpływem. Albo kiedyś zepsuł się jej ten... Coś, iPod czy coś tam. Słuchasz z tego muzyki. No teraz jest co innego. Teraz się słuchał z tego muzyki. Tata, możesz mi naprawić, bo wiesz, jadę za tydzień na wycieczkę, chciałbym to mieć. Dobrze, córeczko, połóż tu. Położyłem na komputerze. Połóż tu, dobrze. Ja potem pracując, widziałem, tylko co pewien czas przychodzi i patrzy, czy leży. Leży, nieruszony, nie? Dzień przed przychodzi, tata, naprawisz? Tak, tak, oczywiście to jest proste, zaraz to się za to wezmę, nie? Ale leży dalej. Za dwie godziny przychodzi, tatuś, to może ja to wezmę i sama spróbuję. Ale skąd? Już wszystko, ten naprawiam, ten, nie? I zawsze wtedy słyszałem, tata, jesteś taki mądry i kocham cię. I była ta nagroda. Jak naprawiłem, dałem, tata, jesteś taki mądry i kocham cię.
Bo mężczyzna, jak powie, że coś zrobi, to na pewno zrobi. I nie należy mu przypominać tego co pół roku.
Tak, zrobi. To jest takie powiedzenie, tak. Więc taka, proszę Państwa, jeszcze jak świat córeczek, małych kobiet, prawda, naszych. Historia autentyczna. Lekarz przychodzi na wizytę do chorego chłopca. Do chorego chłopca, przeziębiony. Patrzy, a jego mała siostrzyczka biega boso. Więc do niej mówi, ślicznotko, buciki załóż, bo się przeziębisz, mówi lekarz. Lekarz wyszedł, mama zauważa, że dalej biega boso. I ona się pyta, a czy słyszałaś, co pan doktor powiedział? Tak. Powiedział, że jestem ślicznotką. To jest czułość właśnie, to jest to. I to trzeba mówić. Piękna jesteś. Słuchajcie, relacja matka-córka, jak się rozwijają. Jak 4 lata, to co córka mówi? Mama wie wszystko. 8 lat. Mama wie bardzo dużo, bo już jest w szkole, już jest pani, która też coś wie, prawda? Jak pani powie, no to już mama się nie liczy, nie? Mama wie. 12 lat. Mama nie wie wszystkiego. 12 lat zaczyna okres dojrzewania, nie? Mama nie wie wszystkiego. 14 lat. Mama nic nie wie. 16 lat. Mama? A co tam mama, prawda? Ja tutaj, nie? 16 lat. 18. Mama jest starej daty. My teraz mamy nowy świat, wszystko inaczej. Mama jest starej daty. 25 lat. Może mama wie. Może mama wie. 35 lat. Najpierw zapytam mamę. Kobieta ma 45 lat. Zrobię tak, jak mówi mama. Nawet nie zapytam. Zrobię tak. Kobieta ma 75 lat. Chciałabym móc zapytać mamę, ale już nie może. Słuchajcie, to no my tam nie mamy 7, no nie, jeszcze nie mamy tej ostatniej liczby,
ale, nie
ale już niedaleko. Wszystko to przeszliśmy. Teraz na zakończenie chcielibyśmy chociaż tylko pokazać wam, bo już czas się zbliża, pokazać tylko, prawda, dokumenty Kościoła, przede wszystkim encykliki, do których warto sięgać, żeby to rozszerzyć, pogłębić, doczytać, nie? Jeszcze coś tam. Więc przede wszystkim, jeśli chodzi o życie, to Evangelium Vitae. Jan Paweł II, 95 rok. On tutaj jest, Jan Paweł II tu definiuje naszą właśnie tą kulturę śmierci. Definiuje tą kulturę śmierci właśnie. To właśnie plaga aborcji, technika in vitro, sztuczna reprodukcja, badania eugeniczne, prenatalne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie tu definiuje tą kulturę śmierci. To jest coś, z czym ciągle mamy do czynienia. Niestety. Benedykt XVI, Deus Caritas Est, 2005 rok. Znowu przypomina, że miłość chrześcijańskich małżonków to jest dar Boży. To jest dar Boży. Ona się uświęca w sakramencie małżeństwa i tam jest Bóg, tam jest Chrystus. I nikt nam bardziej nie może pomóc w budowie jedni małżeństwa, w budowie szczęśliwego małżeństwa, jak właśnie Chrystus obecny w naszym sakramentalnym małżeństwie. I że ta nasza małżeńska droga tu na świecie To jest, powinniśmy pamiętać, to jest droga ku Bogu i świętości. Dalej pisze o miłości małżeńskiej, a grzeszności natury ludzkiej. Pokazuje ten właśnie wielowymiarowy charakter miłości małżeńskiej. No i że ta miłość małżeńska powinna być zanurzona w duchowości eucharystycznej. To jest kontynuacja nauki świętego Jana Pawła II. I tutaj też pamiętam, mieliśmy jakiś czas temu taką sytuację. Jesteśmy na mszy, dzień powszedni. To chyba była msza za intencji mojej siostry, zmarłej mojej siostry. Podchodzi do nas jakaś młoda kobieta. Potem tak żeśmy wyliczyli jej wiek, że jakieś będzie 40-45, tak? Ale dla mnie to młoda, nie? Czy 20-40, to nie widzę różnicy, nie? I tak, 40, więc mówię, młoda kobieta podchodzi i się pyta, czy państwo mnie pamiętają? A skąd się pytamy? No bo ja tak mniej więcej 5 lat po ślubie, bo byłam u państwa tutaj w poradni, w parafii byłam i tak 5 lat po ślubie przyszłam po poradę. Przyszłam z pewnym problemem, chodziło o antykoncepcję.
No miałeś dwójkę dzieci.
Miałeś dwójkę dzieci i chodziło o antykoncepcję. Nie, że mąż próbował tam coś, że teraz antykoncepcję. Mieliśmy taki problem. I proszę państwa, chciałbym państwu podziękować po 15 latach. Przychodzi do nas i mówi, chciałem państwu podziękować za to, coście wtedy mi powiedzieli. My oczywiście nie bardzo, podejrzewam, co powiedzieliśmy, ale nie pamiętaliśmy oczywiście tego. I powiedziałem w ten sposób, bo dziś wiem, że dzięki temu mam szczęśliwe małżeństwo. Bo dzięki temu mam szczęśliwe małżeństwo. Więc tutaj tak, ten problem właśnie, szczególnie właśnie antykoncepcji w dzisiejszych czasach, właśnie tego niepołączenia małżonków, jeśli chodzi o świat płodności, tych dwóch aspektów, jest bardzo ważny. I zwróćcie uwagę, on się będzie tutaj przez wszystkie encykliki będzie się tutaj też przejawiał. Będzie się tutaj też pojawiał. Również papież Franciszek. Papież Franciszek w encyklice Amoris Laetitia też właśnie mówi, pisze na ten temat. Właśnie pisze, że Trójca Święta jest obecna w świątyni komunii małżeńskiej. Czyli no, powtarza to, co mówił święty Jan Paweł II. To samo, prawda, wszystko mówi. Która właśnie, ona tak Trójca Święta zamieszkuje w chwale swego ludu. To jest właśnie psalm 22, tam można popatrzeć, jak to jest. Tak też intymnie przebywa w miłości małżeńskiej. Więc tutaj on pisze o pięknie powszedniej, takiej zwykłej powszedniej miłości małżeńskiej, o jej dojrzewaniu, czego ona wymaga, dojrzewaniu. I właściwie pisze tam to, co można powiedzieć, myśmy nie, akurat się nie opierali dokładnie na encyklice tej, ale wiele rzeczy, to cośmy mówili wcześniej, to właśnie o tym dojrzewaniu, o tym budowie jedni, prawda, małżeńskiej. Mówi o pięknie namiętnej fizycznej miłości małżeńskiej, cielesnej, bo tak nas Pan Bóg stworzył. Tak nas Pan Bóg stworzył, jesteśmy w ciele i te dary nam dał. I również pisze o pięknej miłości i w cierpieniu i starości, w wieku jakby takim późniejszym, wieku późniejszym. I w ten sposób, trochę przed czasem, dotarliśmy do ostatniego slajdu, który był tak naprawdę pierwszym u nas, żeby zakończyć właśnie tym wezwaniem, żeby tymi słowami świętego Pawła, żeby kobiety, mężczyzn, żony, mężów, matki i ojców zachęcać, prosić. A zatem zachęcam was ja, święty Paweł pisze, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. Ja bym powiedział w ten sposób, jeszcze jakby kończąc już powolutku, że widzimy coś takiego, że o ile narzeczeni, którzy z własnej woli przychodzą i chcą przyjąć sakrament małżeństwa, oni mają świadomość swojej miłości. Mają. Ale potem, jeżeli to nie idzie tą drogą, którą pokazaliśmy, tego łączenia się, prawda, akceptacji i tak dalej, budowy tej jedni, kiedy nie ma tam również świadomości sakramentalności małżeństwa i kontemplacji tej sakramentalności, powiedziałbym nawet codziennej kontemplacji sakramentalności małżeństwa, codziennej wspólnej modlitwy małżonków, jeśli nie ma, to niestety często schodzą gdzieś z tej drogi, te zbiorniki pozytywne miłości nie są wypełniane i na pytanie, czy czuje się pan, pani kochana, odpowiadają, no nie bardzo. No nie bardzo się czuję kochana. Nie? I dlatego bardzo ważne jest, aby jakby cały czas ich zachęcać do tego, żeby pamiętali o tej miłości. Bo jeżeli będą mieli ją na punkcie pierwszym, to dla tej miłości, która jest darem Bożym, bo ona się sama stąd nie wzięła między nimi, chociaż oni mogą sobie tak myśleć, nie, ona się nie bierze, to jest odbicie Bożej miłości, to jest źródło, Bóg jest źródłem tej miłości, to wtedy oni wszystko zrobią, żeby tę miłość chronić. Żeby tę miłość chronić. Wszystko zrobią. I dlatego na przykład na poradnictwie rodzinnym jest, na początku jest dość łatwo ich, szybko można pokazać błędy antykoncepcji. My zresztą taki obraz dajemy, żeby im pokazać jakby absurdalność tego wszystkiego. Dajemy taki obraz, że wyobraźcie sobie taką sytuację, przychodzi do poradni mężczyzna, taki dobrze zbudowany, młody mężczyzna przychodzi i mówi, pani doktor, ja mam bardzo dobrą pracę. No, jest to praca w trudnych warunkach, więc jest skrócony czas pracy, maksimum 5 godzin dziennie i do domu. Ja pracuję, jestem operatorem piaskarki. To jest takie urządzenie, gdzie się do odrdzewiania mechanicznego, gdzie pod dużym ciśnieniem bardzo drobny piasek, mokry się wyrzuca i tam rdze, powłoki się czyści, różne konstrukcje stalowe. Jest brud i hałas, to jest jeden wielki hałas i brud. I on mówi, no jestem operatorem piaskarki, bardzo dobra praca, ciężka, ale daję radę, spokojnie. No niby krótszy ten okres pracy, wie pani doktor, ale problem jest taki, że zanim ja będę był w stanie pójść do domu, to ja muszę potem godzinę albo dwie pod prysznicem siedzieć i tutaj sobie te kombinezony najlepsze nie pomagają. Zanim ja sobie odkorkuję te uszy, powyciągam ten piasek i tak dalej, to ja muszę tam kawał czasu pod tym prysznicem siedzieć. Pani doktor, ja wpadłem na taki pomysł. Pani mi zaszyje małżowiny uszne. Pani mi tak zaszyje. Dwa w jednym. Dodatkowy tłumik. Mniej ten hałas będzie mnie mniej narażał. I nic nie wlezie. 15 minut, prysznicek i do domku. Pytanie do publiczności młodej, najczęściej zadają sobie takie, słuchajcie, dokąd pani doktor wyśle tego pana? No dokąd? No, słucham. Dokąd? Oczywiście. Wszyscy powiedzą do psychiatry. Trzy gabinety dalej, do innego specjalisty, wchodzi młoda dziewczyna i mówi coś takiego. Chcę zamieszkać z chłopakiem, razem podjąć współżycie. Czy pan doktor mógłby mi zaszyć jajniki? To by nie działało. Wyślę do psychiatry? Nie. Najczęściej weźmie i wypisze receptę. Antykoncepcja hormonalna. Antykoncepcja. I pytanie, co jest groźniejsze dla organizmu w ogóle? Zaszycie czy te jajniki? Oczywiście zaszycie tych jajników jest dużo, dużo bardziej groźne niż to jest tylko kosmetyka. Odpruje się, odfastryguje się i biegamy dalej. Prawda? To pokazuje, ta sytuacja pokazuje po prostu istotę tego błędu kulturowego, bo to jest błąd w naszej kulturze. To jest błąd w naszej kulturze, takie traktowanie płodności. Że płodność jest chorobą. Płodność nie jest chorobą. Płodność jest naturalną cechą, bardzo potrzebną, wprost, można powiedzieć, determinującą mężczyznę i kobietę. Jedną z podstawowych determinant mężczyzny, podstawowa właściwie, po to jest mężczyzna i kobieta. Jeżeli jej nie ma, naprawdę nie ma, jeżeli jest choroba, jeżeli jest niepłodność, to jest poważny problem. Poważny problem. Dlatego jakby w tym wymiarze cielesnym, to jest, można powiedzieć, pierwszą rzecz, którą trzeba połączyć, którą potrzeba akceptować, przyjąć i dopiero dalej budować resztę.